Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Witolda, który rozpoczyna swój dyżur i życzę już teraz dobrego dyżuru, takiego pełnego światła Ducha Świętego. Bo to dzisiaj przecież zesłanie Ducha Świętego. Zresztą nam wszystkim tutaj, sobie też i radiosłuchaczom i moim gościom życzę tej siły pocieszenia od Ducha Świętego. A jeżeli trzeba, to też spalenia. Bardzo to jakoś tak na mnie to działa, proszę ojca, jak śpiewam spal mnie i tak dalej. To takie jest dużo mówiące, żeby spalił to, co jest nie takie. Tak myślę, ja to tak odczytuję. Ale już, nie wiem co ojciec na to, ale może nie prawo, bo jestem tutaj obrazoburcza, ale
nic każdy... Podobnego. Spalił, oczyścił Duch Święty.
No właśnie,
symbol to ognia chodzi. Ma wielorakie znaczenie.
No. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to dar życia, krwiodawstwo. Dwoje gości. Jeden z gości już jest z nami na antenie. Ksiądz prałat Ryszard Pruczkowski. Witam księdza.
Witam serdecznie Państwa, słuchaczy wszystkich, pozdrawiam.
Proszę księdza, podam te wszystkie księdza tytuły, a więc jest ksiądz prałatem, proboszczem parafii Bożego Ciała, ale to, co dla mnie takie bardzo tajemnicze, prepozytem kapituły katedralnej. Może zaczniemy od tego, co to znaczy.
Kiedy powstała kapituła katedralna Nowej Diecezji Bydgoskiej, to ksiądz biskup Jan Tyrawa powołał mnie na urząd kanonika gremialnego. Kapituła składa się z kanoników gremialnych i honorowych i ksiądz kapituła posiada też takich kanoników, którzy noszą tytuły. Przełożony całej kapituły to jest prałat prepozyt. Jest.
Ach, to rozumiem, że ksiądz jest przełożonym.
Takim teraz, no powiedzmy, pierwszym między równymi, o tym powiedział. No potem jest dziekan, kustosz katedry, później jest też penitencjarz katedralny. No przez te wszystkie lata byłem też penitencjarzem katedralnym, będąc tym kanonikiem, jeszcze nie będąc prepozytem, tylko to penitencjarz to jest ten spowiednik, który ma władzę rozgrzeszania z grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Muszę powiedzieć, że lubiłem spowiadać i lubię do dziś w tej katedrze bydgoskiej, farze, gdzie tam jest ten konfesjonał stałego dyżuru. Penitencjarz ma dyżur każdy czwarty od godziny 17 do 18. Nie było takich przypadków. Może chyba poza jednym z tych w ciągu tych 13-14 lat dla penitencjarza, ale tam nie trzeba w tym konfesjonale się spieszyć. Tam można z ludźmi porozmawiać i do dziś jestem wdzięczny za to, że jakoś tam mogłem tą posługą służyć, bo w konfesjonale każdy, zresztą dziś to zesłanie Ducha Świętego, kapłan czuje, jak przez naszą posługę, naszą drogę Pan Bóg dokonuje łask miłosierdzia, jak czasami te poranione serca, zimne jak lód, topnieją w promieniach Bożej miłości. I no, a poza tym jestem diecezjalnym duszpasterzem myśliwych, sybiraków, więźniów politycznych okresu stalinowskiego, ale co sobie też najbardziej cenię, to od 1997 roku wolontariuszem w hospicjum księdza Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy.
No i wróćmy do naszego tematu, proszę księdza. I od 20 lat organizuje ksiądz w swojej parafii akcję, chociaż tak, akcję krwiodawstwa pod takim pięknym hasłem, proszę powiedzieć.
Podaruj choremu kropelkę życia.
Właśnie.
Może tak jeszcze cofnę się trochę wcześniej, kiedy już byłem proboszczem w Bydgoszczy od 1987 roku. W Ilustrowanym Kurierze Polskim wyczytałem, że w Kruszwicy w ośrodku zdrowia można oddać krew, chyba jakaś była akcja dla chorych dzieci. Pojechałem, jestem dzieckiem Kruszwicy, synem tej starej kolegiaty kruszwickiej w cieniu kapituły kruszwickiej. Rosłem jako ministra od 7 roku życia do matury. I wtedy oddałem po raz pierwszy. No muszę się przyznać do jednej rzeczy. Od 27 roku życia biorę leki na nadciśnienie i jadąc tam przez parę dni tych leków nie brałem. Potem w 97 roku zostałem wolontariuszem hospicjum. To jest też ważna droga na mojej kapłańskiej drodze, bo człowiek w tym miejscu czuje, jak Pan Jezus przechodzi przez te hospicyjne szpitale, szale, jak personel, jak wolontariusze, jak Szymon z Cyreny i Weronika pochylają się nad tymi, którzy niosą krzyż po ludzku nie do udźwignięcia, ale noszą z miłością i wiarą, wszystko zawierzając Bogu. I tam też widziałem, powiedzmy, kroplówki podłączone do tych chorych w tych terminalnych stanach życia. I w czasie kolędy w 2002 roku u państwa Boguszyńskich, pani doktor Bogumiła Boguszyńska była wicedyrektorem Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jej mąż, pan doktor Mieczysław Boguszyński, wieloletni dyrektor szpitala Jurasza, Artur, autor wielu książek o szpitalach, o lecznictwie. I w czasie odwiedzin kolędowych na zakończenie u państwa Boguszyńskich piłem herbatę. Pani doktor tradycyjnie przygotowała pyszny kulewiak. No i rozmawialiśmy, jak tam, powiedzmy, z tym krwiodawstwem. Ja mówię, raz w życiu oddałem, pojechałem do Kruszwicy. No i pani doktor mówi, no najtrudniejsze miesiące to są letnie miesiące, wakacyjne, bo raz, że krwiodawcy są na urlopach, a bywa, że w tym czasie jest więcej wypadków. I wtedy pomyślałem sobie, zorganizujmy taką akcję w sierpniu.
Tak. Proszę księdza, ponieważ czas nam szybko ucieka, tak. Ja przepraszam, tak się dobrze umawialiśmy, że będę jakoś oczywiście kontrolowała, tak?
No ja lubię mówić, nie? Ale proszę mnie kontrolować, tak. I przywoływać do porządku.
Proszę księdza, przysłał mi ksiądz zdjęcie SMS-em z... Tak. Z 20 sprzed tygodnia, gdzie przed kościołem stoi autobus.
Autokar. Tak. Bo te pierwsze akcje to jeszcze autokarów nie było. Do szkoły 63, my kościół budowy, nie mieliśmy salek, przywożono łóżka i w tej pierwszej akcji zatytułowanej już po dzisiejszy dzień Podaruj choremu kropelkę życia, zgłosiło się ponad 70 chętnych, to był niebywały, ponad 100 chętnych, a 70 oddało krew. To był wyjątkowy sukces.
I czy to było na prośbę księdza, na apel?
Tak. Mhm. To znaczy ja ogłaszałem. Rozumiem. Wtedy nie było Facebooka, nie było innych informacji w mojej parafii.
Rozumiem, tak.
I przygotowaliśmy taki baner, nawet mam zdjęcie, jak na tle baneru staje, Podaruj choremu kropelkę życia. Dzień akcji, 14 sierpień, i postanowiliśmy, że każdego roku, ale potem sobie pomyślałem, już wiedziałem, że bez uszczerbku dla zdrowia można krew oddawać 3 razy w roku, no to pomyślałem sobie o majowym terminie.
I że trzeba znaleźć odpowiednich patronów do tych. To proszę powiedzieć o tym patronach.
Jeżeli Maksymilian Kolbe był patronem tych sierpniowych akcji, on oddał życie, my tylko kropelkę życia, to Matkę Bożą Fatimską, Ojciec Święty Jan Paweł II przelał swoją męczeńską krew za wiarę. Dlatego jest patronem majowej akcji. A potem jeszcze pomyśleliśmy o jesiennej i tutaj najbardziej odpowiadał termin około 19 października, gdzie ksiądz Jerzy Popiełuszko oddał życie. Jestem też kapelanem Solidarności od początku, jak Solidarność powstała. I mamy tych 3 patronów. Jan Paweł II, Maksymilian Kolbe i ksiądz Jerzy. I myślę, że ich wstawiennictwo wyprasza obfitość łask dla tych wszystkich krwiodawców, którzy przychodzą tutaj systematycznie. ci, którzy zaczynali w tych pierwszych akcjach, wtedy byli swoimi dziećmi. Dzieci tam, powiedzmy, biegały przed szkołą, kiedy rodzice oddawali krew. Teraz te dzieci oddają krew, przychodząc już ze swoimi dziećmi, czyli z wnukami tych pierwszych krwiodawców. I tych akcji, ta ostatnia, która była teraz w maju.
29 maja.
29 tak? maja.
Tydzień temu.
To była już 45. akcja w kolejności od pierwszej. Licząc statystycznie, te pierwsze było więcej, jak było raz w roku tych oddających. Czyli tak statystycznie na każdą akcję licząc 40 od pobranych jednostek, to, no to już można sobie policzyć, jaka to wielka liczba przez te lata się uzbierała.
Tak, a proszę mi powiedzieć, jak parafianie, czy ksiądz już jest długo proboszczem w tej parafii?
To znaczy, ja jestem w tej parafii od początku. Przyszedłem
no właśnie.
Bez mieszkania, bez ziemi, bez kościoła. Zaczynaliśmy wszystko od zera.
Ryszard bez ziemi tak zwany, tak?
Tak, Ryszard bez ziemi, ale muszę powiedzieć, że od samego początku, zresztą przez całe moje kapłańskie życie, Pan Bóg stawia na mojej drodze tak wielu dobrych ludzi. Naprawdę, jak podejmujemy jakąś pracę, przecież budujemy ogromną inwestycję, kompleks obiektów sakralnych, kościół, plebanie, dom parafialny, 3 obiekty w jednym, tylko z ofiar zebranych na tace. Nie mamy żadnych innych dofinansowań i to, że nam się udało tyle zrobić tych ofiar, no i przy pomocy takich wypróbowanych przyjaciół, którzy tu od początku towarzyszą, to jest cud Bożego miłosierdzia i myślę, że w tym dzisiejszym dniu mogę to powiedzieć, wyjątkowy powiew darów Ducha Świętego.
Słyszałam ostatnio taką jakieś rozważania w jakiejś stacji radiowej, nie pamiętam w jakiej, rozważania na temat tego, że odchodzimy od Kościoła, od Chrystusa i takie zdanie jakiegoś dostojnika kościelnego, który powiedział, że tam, gdzie ksiądz jest właśnie taki oddany, no jest księdzem po prostu, to nie ma tego spadku. Ja myślę, że tu jest tajemnica tkwi w księdzu.
Myślę, że jest też to, że kapłan jest taki, to też dzięki tym modlitwom i ludziom, którzy go otaczają. Chcę powiedzieć, że w tym roku 21 czerwca będę miał 47. rocznicę święceń kapłańskich. Ani jednego dnia w życiu nie miałem takiego, żebym żałował, że jestem księdzem. Mogę powiedzieć, że to moje kapłaństwo wpisane jest Maryja, ponieważ no, byłem ministrantem od 7 roku życia do matury. Jak byłem mały, to odprawiałem w domu mszę w maminym fartuchu na okrągłych herbatnikach.
O, jakie to symboliczne i typowe
tak,
troszkę.
Tak. Podobno zawsze im głosiłem kazanie, nigdy nie zbierałem składki. Dlatego tak dobrze mi się mówi. Potem już nie chciałem, powiedzmy, być księdzem, ale ministrantem byłem przez te 12 lat. Ja mając 12-13 lat potrafiłem przychodzić przez całe wakacje rano na 6:30 na mszę i na 18:00 wieczorem. I wielu mówiło, prócz Kosiu będzie księdzem. A ja wtedy nie chciałem być księdzem. Chodziłem do technikum w Inowrocławiu mechaniczno-elektrycznego na wydział radiowo-telewizyjny. 5 lat tańczyłem w zespole tanecznym, wodzirejem byłem na wszystkich szkolnych zabawach. I jak miałem 17 lat i jak co niedzielę służyłem w domu, czy jako lektor, to gdzieś tam się coś w tym sercu rodziło. Idź do seminarium. Zawsze mówię, Panie Jezu, tylu jest innych chłopaków, czemu ja? No i kolejny tydzień, kolejna niedziela, a może bym jednak. I pojechaliśmy na takie rekolekcje, wiem dziś, że to powołaniowe, do Gostynia na Świętą Górę. I tam 27 czerwca, pamiętam tą datę, 67 roku, miałem 17 lat, koledzy grali w piłkę. Ja poszedłem do tej bazyliki, popatrzyłem w to oblicze Matki Bożej. Ten obraz wisi całe życie nad moim łóżkiem. Wyrwałem kartkę z zeszytu i napisałem prośbę do Matki Bożej o powołanie kapłańskie dla Ryszarda i wytrwanie w powołaniu. I wyjeżdżając stamtąd, byłem zdecydowany, że pójdę do seminarium. Nie powiedziałem nikomu, nawet rodzicom nie powiedziałem. Powiedziałem księdzu Zygusiowi obecnemu, który potem jako prowost zginął w wypadku w Dąbrówce Nowej, tu koło Bydgoszczy. Ja mówię, wie ksiądz, chyba myślę, tak pójdę do seminarium. Popatrzył na mnie, mówi, ile lat masz do matury? Ja mówię, dwa. Bo o chłopie, dwa lata, to jeszcze się może zakochać.
Dużo zdarzyć, tak.
No, musi się modlić. Ja się codziennie modliłem. Nie iść czy nie iść. Panie, żebym wytrwał, a jak wytrwam, to żebym był dobrym księdzem. Ani jednego dnia nie żałowałem, a to, czy jestem dobrym kapłanem, to już niech ocenią ci, którzy mnie otaczają, dla których jestem pasterzem i ojcem, bo kapłan musi być pasterzem i ojcem. Musi być ojcem, którego się kocha i pasterzem, którego się słucha. I każdy kapłan, jak chce być dobrym kapłanem, to musi cokolwiek robi pomyśleć, czy Pan Jezus by tak samo postąpił, jak ja teraz czynię. Cokolwiek się robi, trzeba włożyć w to serce. Czy w salce jestem, czy na ambonie, czy nawet jak grabi ogródek, czy podaje cegły na budowie, włożyć serce. Z całym szacunkiem ludzie nas cenią nie za to, czy my jesteśmy kanonikami, prepozytem, prałatem, profesorem. Cenią nas za to, czy my umiemy ich słuchać, czy mamy dla nich czas, czy jak nie potrafimy im po ludzku pomóc, bo przyjdzie matka, której umarło dziecko i co powiedzieć, niech pani będzie dzielna. Hospicjum mnie nauczyło jednego, że trzeba być oszczędnym w słowach.
W słowach, tak.
I umieć stanąć i przytulić do serca. Mm-hmm. I wreszcie, jak chcemy być dobrym księdzem, to musimy cieszyć się z tymi, co się cieszą i płakać z tymi, co płaczą. A resztę czyni łaska.
Tak, to co ksiądz teraz powiedział, to nadaje się raczej na jakąś audycję na temat kapłaństwa albo na temat powołania. Ale
no,
to
parę
myślę...
rekolekcji dla kapłanów wygłosiłem też.
Aha. Ale myślę, proszę księdza, że to jakoś współgra tutaj też z tym naszym tematem. Ale chciałam spytać, proszę księdza, bo przecież rola parafii to chyba nie polega przede wszystkim na tym, żeby jakieś społeczne akcje prowadzić, prawda? Jak ksiądz podchodzi? Czy nie słyszał ksiądz jakichś głosów, że zajmujesz się właśnie krwiodawstwem, a może trzeba nacisk położyć na ewangelizację, na inne tam sprawy?
Pani Basiu, myślę, tak? Że to jedno drugiego nie wyklucza.
Aha.
Duszpasterstwo to jest przełożenie na akcje. Na krwiodawstwo, na opiekę, powiedzmy, nad chorymi, na wolontariat w hospicjum. My byliśmy tu wtedy, już wiem, pierwszą taką parafią w tej części Polski podejmującą taką cykliczną akcję. Nawet znalazłem w internecie na stronie archidiecezji łódzkiej informację z 2008 roku, która opisuje to naszą kropelkę, podaruj choremu kropelkę życia na swojej stronie archidiecezji. Znalazłem informację na stronie czeskiego kościoła o naszej akcji. Bydgoszcz, kropelka i tak dalej. Czyli to jakoś działa. Pojawiają się kolejne parafie. Wiem, że parafia świętego Łukasza z okazji odpustu swojej patronki, teraz już sanktuarium świętej Rity, diecezja łowicka, w której też często bywam, ponieważ biskup Andrzej to kolega, z którym zaczynaliśmy razem seminarium i tak z całym naszym rocznikiem łączy nas po dzisiejszy dzień nierozerwalna przyjaźń. Spotykamy się co roku każdego na imieninach przez 20 parę lat jako cały rocznik kapłański.
No to właściwie, proszę księdza, ciągle świętujecie. Przepraszam,
no,
że tak.
No, ale to
tyle
jest...
imienin?
No, nas jest w tej chwili 6, 7.
A, no.
No, wyświęconych nas było 13. W tej chwili, powiedzmy, 4 kolegów nie żyje. Jeden jest we Francji. Jeden odszedł z kapłaństwa. Ale trzymamy się jako wspólnotę. I to przechodzi. A jeszcze tutaj wracając, że to, powiedzmy, gdzieś tam promieniuje. Kiedy w 2007 roku diecezja Łowicka przeżywała pierwszy kongres eucharystyczny, w którym też miałem zaszczyt uczestniczyć. to ksiądz biskup Andrzej w ramach tych duchowych i nie tylko duchowych przeżyć tego kongresu i przygotowań polecił zorganizowanie w wielu miastach diecezji łowickiej akcję krwiodawstwa, bo jeżeli Pan Jezus przelał za nas swoją krew i oddał swoje życie, pozwolił sobie przebić serce, to my w tych naszych ludzkich sercach produkujemy najcenniejszy lek życia. Dziś medycyna poczyniła takie postępy, że no już naprawdę powstają leki, preparaty, suplementy, ale nie wyprodukowała krwi. Nie wiem, czy to będzie możliwe, bo krew może wyprodukować tylko ludzkie serce, a jeżeli jest jeszcze wypełnione miłością, to z tego serca ta krew
wypływa.
Innym ratuje życie albo przywraca zdrowie.
Tak. Proszę księdza, jest już 13:21 minut. Mamy jeszcze drugiego gościa, którego jeszcze nie mamy na antenie, ale miejmy nadzieję, że za jakieś 10 minut będzie z nami. Drugim naszym gościem jest pani doktor Katarzyna Gongola, która jest zastępcą dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W tej chwili pani doktor jest na uroczystości rodzinnej na mszy świętej, ale umówiłyśmy się, że koło w pół do koło 13:30 będzie możliwość połączenia się. Proszę księdza, myślę, że na tym możemy zakończyć rozmowę z księdzem, na ten moment oczywiście.
Tak, ja cały czas będę
proszę być z nami, a my spróbujemy połączyć się może z radiosłuchaczami.
Tak.
Zobaczymy, czy w międzyczasie ktoś do nas zatelefonuje, może ktoś, ktoś z jakiejś innej parafii. Mhm. Ja już księdzu mówiłam, że już parę lat temu, nie pamiętam, około 10 lat temu pewnie już miałam taką audycję na temat krwiodawstwa w parafii z księdzem tutaj niedaleko Torunia, z księdzem proboszczem i parafianami Szczernikowa. Tak, Szczernikowa to było.
Szczernikowa, jak się tak, jedzie na Torun.
Tak. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy w tej chwili, naszym gościem jest ksiądz prałat Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy. Jeżeli Państwo zechcieliby do nas zatelefonować, to mamy kilka minut na razie na rozmowę, zanim połączymy się z panią doktor Katarzyną Gongolą.
To jeszcze może ostatnie zdanie.
Tak?
Ja pozdrawiam wszystkich chorych, bo to są też skarby Kościoła, ale myślę, że wśród tych chorych są ci, którzy korzystali z tych darów naszych krwi.
No właśnie, dobrze, że ksiądz to powiedział.
Że wśród tych słuchaczy są nasi krwiodawcy. Naprawdę to są ludzie o wielkim sercu wypełnionym miłością.
Tak. Proszę księdza, oddajemy już głos radiosłuchaczom. Tak. Dziękuję na ten moment.
Tak, jestem na łączach.
Tak, właśnie. Drodzy Państwo, mogą Państwo zatelefonować. Może ktoś właśnie, jak ksiądz tutaj zasugerował, korzystał z krwiodawstwa, z krwi przy jakiejś operacji, zabiegu. A może ktoś jest krwiodawcą? Bardzo proszę zatelefonować do nas 56 655 2355 i 655 2356. Polska Północna Południowa, dwa numery telefonu radiosłuchaczy, dla radiosłuchaczy. Już mamy telefon, ale ja jeszcze podam te numery w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200 i dla zagranicy 48-56 to numer kierunkowy 655-23-33 i 655-23-66, ale już mamy telefon. Halo? Halo? Halo, słuchamy?
Halo.
Tak?
Szczęść Boże. Ja mówię Elżbieta z Gozowskiego.
Ja
chciałabym uprzejmie prosić panią Barbarę, która poruszała stosunkowo niedawno temat polityki wytchnieniowej, żeby przekazała ojcu dyrektorowi, żeby był tak uprzejmy i zaprosił kogoś do radia, bo wiele osób czeka na wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże pani, to dotyczy audycji przed tygodniem, kiedy mówiliśmy z osobą, która organizuje opiekę wytchnieniową i myślę, że temat został już jakoś przynajmniej dotknięty, no ale propozycja jest propozycją. Drodzy Państwo, można telefonować, można rozmawiać z nami na temat oddawania krwi. Za jakieś 5 minut połączymy się z panią doktor Katarzyną Gongolą, a teraz czekamy na Państwa telefony. W oczekiwaniu na telefon, już ojciec odbiera telefon, zobaczymy, czy jest to telefon do audycji, czy też z nową propozycją audycji. Proszę księdza, czekając może na telefony, może jeszcze ten, już jest telefon, halo?
Tak? Halo?
Tak, słuchamy.
Chciałem zapytać, czy ja mogę dawać krew, jak zażyłam, 15 razy dziennie zażyłam.
Słucham, nie zrozumiałam. Jeszcze raz proszę.
Czy mógłbym oddawać krew, jak zażyłam 15 lekarz dziennie?
To znaczy nie można. Nie można. Zresztą każdy krwiodawca jest badany przed oddawaniem krwi. I ja tu, jeśli mogę nawiązać, to odstawiałem moje leki na nadciśnienie, żebym mógł krew oddawać. Jak pani doktor Boguszyńska się dowiedziała, to mi nakazała, żebym nie oddawał krwi, tylko przyjmował regularnie leki na nadciśnienie, bo mówi tak już z materialnego punktu, ja wolę, że ksiądz nie oddaje krwi, a organizuje akcję, niż nie daj Boże, by się coś przez zaniechanie tych leków coś stało, a następca mógłby już tego nie robić. Także lekarz podejmuje decyzję, czy ktoś może być krwiodawcą, czy nie.
Tak. I my o to spytamy również panią doktor, tak. Jeżeli będzie z nami już na antenie. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, pani Basiu, szczęść Boże, księdzu prałatowi. Witam was, kocham tak. serdecznie. Co niedzielę was słucham i dzisiaj właśnie chciałam się włączyć do audycji.
Prosimy.
Mam przeszło 70 lat. Przez całe swoje życie, od którego roku, 18 roku, jak moja koleżanka się zasadziła i w domu na wiosce i potrzeba było jej wymiany krwi, więc ten czas się zdecydowałam i tak przez całe życie, dokąd tylko mogłam, oddawałam. Bardzo dużo tej krwi oddałam i cieszę się, ponieważ ratowałam wielu osobom, a mam zerową grupę krwi, więc mogłam wielu osobom pomóc. I taka jestem radosna z tego, że Pan Bóg mi dał zdrowie, że mogłam oddawać. Pani Basiu, bardzo
proszę,
się
pani,
cieszę.
Proszę,
teraz z tyłu dzwoni.
Ile lat Pani oddawała tę krew?
No tak jak mówię, od 18 roku przez cały ciąg, jak mogłam oddawać do 65 roku.
Ojej, no to jest bardzo długo.
Pan Bóg mi dał, byłam wdzięczna Panu Bogu, Matce Najświętszej, że mogłam oddawać. Pani Basiu, chcę pani powiedzieć, że w tamtym okresie to ja byłam jedyna na sali, jak leżałam, oddawałam. Tak wszyscy mnie podziwiali, a ja nie byłam godna podziwu. Ja Bogu dziękowałam, jak leżałam, że mogę pomóc drugiemu człowiekowi, bliźniemu. Pani Basiu, jestem wdzięczna niezmiernie za pani audycję.
A ja słucham, jestem wdzięczna, że pani zatelefonowała. Jakie jest pani imię? Proszę
Teresa, z Tychów, ja dzwonię, Teresa, jestem
pani
z Tychów.
Tereso, to proszę księdza, bohaterka właściwie.
Tak, ale oczywiście, a w niebie ile pani ma tych, którzy wypraszają łaski, bo pani uratowała, przedłużyła życie.
Tak.
Księże prałacie, tak właśnie. Myślałam właśnie, bo ja nigdy z podziwu tego nie robiłam, tylko z dobrego serca. I Panu Bogu, leżąc na tym, jak oddawałam tą krew na tym łóżku, bo to tak leży się, prawda? Ojciec, ksiądz prałat to doskonale wie, pani Basia również, że to po prostu się leży przez jakiś czas i po prostu trzeba pracować rączką, ale ta krew tak szybciutko i taka dobra była, bo to zerowa mogła wszystkim pomóc. Ja tylko jeszcze usłyszałam, bo to nie można tak co miesiąc oddawać, tylko to jest okres.
Trzy razy w roku.
Właśnie.
Pani Tereso, bardzo
gratuluję,
dziękujemy.
I pani Basieńko, jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa. Z moim mężem, mój mąż też oddawał, pracował, był górnikiem, pracował na kopalni, ale też miał Bogu dziękować, dobre zdrowie, że mógł oddawać. Czasem to ciśnienie, tak nerwy skakało, ale pani doktor nas bardzo dobrze zdała tam właśnie w Katowicach, że po prostu my to oddajemy już tak systematycznie, pani Basiu, że tak powiem, prawda?
Nie, żeby coś pomóc niezwykłego drugim, po prostu.
Bliźniemu, tak. Kochanemu, kochanemu. Kocham ludzi, kocham was, kochani, bardzo. Kocham ludzi.
Pani Tereso, dziękuję serdecznie, ponieważ
ja
mamy...
dziękuję.
Ponieważ
tak,
mamy
tak,
panią doktor.
Pani Basiu, już kończę. Pozdrawiam serdecznie ojca Tadeusza Rydzyka i dziękuję mu, o kochanemu, za to radio, bo to jest cud na dzisiejsze czasy.
Tak, też
bo
tak myślę.
Panem
tak.
Bogiem,
z Panem Bogiem, dziękujemy. No piękna osoba,
tak,
po prostu niezwykła.
Świadectwo.
Proszę księdza prałata, jest z nami już pani doktor Katarzyna Gongola. Halo?
Dzień dobry, Katarzyna Gongola.
Witamy pani doktor. Pani Witamy. Doktor jest zastępcą dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pani doktor nie mogła słuchać, proszę księdza prałata, tych tak. naszych rozmówek, powiem tak, rozmówek, bo to tak. były właśnie takie... Tak. Ale powiem tak, pani doktor, że mówiliśmy o tej praktyce może... przyjmowania krwi, a panią doktor jako specjalistę chciałabym zapytać o krew, o samą krew. Czym jest krew dla organizmu? Dlaczego jest to takie ważne, żebyśmy byli wrażliwi na te apele, które zewsząd w tej chwili słyszę, żeby oddawać krew?
Przede wszystkim witam wszystkich bardzo serdecznie, także księdza prałata, którego bardzo dobrze znamy i od wielu lat współpracujemy.
Tak, cieszę się.
Oczywiście krew to jest taka część naszego organizmu, bez której nie moglibyśmy żyć. To ona odpowiada za to, że do komórek, wszystkich komórek naszego organizmu jest dostarczany tlen, substancje odżywcze, a zabierane to, co niedobre, co trzeba wydalić. I osoby, które chorują, które miały wypadek, mają operację, i tracą tę krew, albo ona traci swoje właściwości, czy zaburzenia są krzepnięcia, czy osłabiona odporność także w przebiegu różnych chorób krwi, muszą mieć tę krew uzupełnianą. Nie ma żadnego leku, który mógłby zastąpić krew na przykład w wypadkach, w masywnych krwotokach, czy przy zabiegach. Medycyna bardzo mocno się rozwija przez lata, są coraz nowe technologie, coraz nowsze leki, ale niestety krew mimo wszystko nie udało się jej wyprodukować. Mhm. Jedynym źródłem takiego bezcennego leku jest człowiek. Mhm. I żeby może pokazać skalę, jak bardzo ta krew jest potrzebna, to może tylko tak przytoczę liczby, to tak dosyć mocno oddają. W 2000 roku w naszym województwie kujawsko-pomorskim do szpitali wydawaliśmy około 40 tysięcy jednostek krwi. Czyli 40 tysięcy osób musiało przyjść oddać, i tyle my przekazaliśmy do szpitali.
Czy jednostka, pani doktor, roku, to jest dawka od jednej osoby, tak?
Od jednej osoby,
aha,
tak.
Tak, proszę tak. dalej. Tak?
A w ubiegłym roku wydaliśmy dwa razy więcej. 80 tysięcy jednostek samych krwinek czerwonych, tylko tego jednego składnika, oprócz tego jeszcze płytki i osocze. Także jest bardzo duże zapotrzebowanie dla chorych do szpitali na krew i jej składniki. Mimo,
ale czy można z tego
rozwoju, tak?
Ale czy można z tego wysnuć też taki wniosek, że więcej było krwiodawców również teraz
no, tak.
niż 20 lat temu? Tak?
Oczywiście tak.
No
oczywiście,
to pozytywnie,
tak,
prawda?
W żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie tej krwi pozyskać. Tak jak już wspomniałam, to musi ktoś oddać. My w krwiodawstwie ją tylko podzielimy na składniki, zbadamy, czy jest bezpieczna i przekazujemy dalej do szpitala, ale nic więcej no nie namnożymy, więc tych dawców jest coraz więcej. Te apele, które my staramy się i poprzez media, i przez radio, przez telewizję, internet głosić, zachęcając
jednak
do oddania.
Odnoszą skutek, tak? Jakiś?
Tak, nie znaczy, że ktoś rezygnuje i nie mamy dawców. Po prostu cały czas rośnie zapotrzebowanie. No a wiadomo, że też no, dawcy z różnych powodów, niektórzy przestają oddawać. Zresztą to nie jest tak, że jak ktoś przyjdzie i odda, to będzie musiał regularnie oddawać przez całe życie.
To jest dobra wola.
No zaraz
tak.
w życiu tylko nic się nie stanie.
Pani doktor, a słyszy się, bo już tu ksiądz dotknął tego, ale słyszy się teraz takie apele właśnie, dlatego ja państwa zaprosiłam, słuchając różnych apeli, że przed wakacjami. Dlaczego przed wakacjami?
Przed wakacjami dlatego głośniej wołamy o prośbę, o reklamę, o poruszenie w ogóle tematu krwi i krwiodawstwa. Ponieważ nasi stali dawcy, którzy regularnie oddają krew, bo krew można oddawać, mężczyźni mogą nawet 6 razy w roku bezpiecznie oddać krew, kobiety 4 razy w roku, ale najczęściej są w pracy, czy jeździmy do nich do zakładów pracy, jeździmy do szkół, na uczelnię i tam pobieramy krew, a w wakacje oni udają się na zasłużony odpoczynek, mają przerwę, wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania. No, po prostu w zamian musi przyjść ktoś inny, bo cały czas zapotrzebowanie...
A więc to musi być pewna ciągłość, tak?
Tak, tak. Mm-hmm. W krwiodawstwie jest bardzo ważna właśnie ta ciągłość. Mm-hmm. Nie chcemy dużych, masowych imprez, które powodują, rozumiem, że setki osób naraz oddaje, ponieważ wtedy mamy nadmiar krwi i to też niedobrze, no bo zapotrzebowanie jest cały czas mniej więcej takie same, chyba że jakiś wypadek się przydarzy, czy jakaś katastrofa.
A wtedy, dodatkowo się jakoś prosi. Tak.
Dokładnie tak, otwieramy dodatkowe punkty, dodatkowe akcje, ale tutaj możemy liczyć naprawdę na wszystkich naszych krwiodawców, na społeczeństwo, bo jak tylko jest taka potrzeba konkretnej pomocy dla konkretnej osoby, to naprawdę bardzo licznie się zgłaszają. Natomiast jak już nie ma tego konkretnego nazwiska, dla kogo chcemy pomóc, czy dla konkretnej ofiary jakiegoś wypadku, to trudniej się zmobilizować osobom, które dotychczas nie oddawały.
Tak. A proszę powiedzieć, jaka krew jest najbardziej poszukiwana przeważnie? To takie pytanie, nie wiem, czy ono jest uzasadnione, ale...
Każdej grupy krew jest potrzebna, ponieważ mamy dawców i biorców tych samej procent w społeczeństwie, więc każda grupa jest potrzebna. Jest taka jedna grupa, 0-, która jest, krwinki czerwone tej grupy są krwią uniwersalną. I na przykład jak wydarzy się jakiś duży wypadek, jeszcze trzeba pilnie toczyć krew, żeby ona ratowała, podtrzymywała życie, a nie ma czasu na oznaczanie grupy krwi, to wtedy właśnie toczymy tę grupę 0-. Ona niestety jest rzadko występującą grupą w społeczeństwie, a przez to, że te wypadki na się zdarzają i zanim my oznaczymy grupę, to właśnie toczymy ją jako taką pierwszego ratunku, no to zapotrzebowanie na nią przez cały rok jest zawsze duże i zawsze chcemy więcej i więcej.
Tak. A proszę pani doktor jeszcze taką informację podać, może pewnie taką skondensowaną. Kto może być krwiodawcą?
Każda osoba, która ma chęć pomóc drugiemu człowiekowi, ukończyła 18 lat, a ma mniej niż 65, waży co najmniej 50 kg i jest zdrowa. To pojęcie jest zdrowa jest bardzo szerokie, bo generalnie nie powinna przyjmować żadnych leków, nie leczyć się na żadne choroby przewlekłe, mieć w ostatnim półroczu operacji, ale także tatuaży czy kontakty z osobami zarażonymi, ponieważ my kwalifikując kogoś do oddania musimy pamiętać, że przede wszystkim nie szkodzić tej osobie, co chce oddać, a po drugie nie zaszkodzić osobie, która ten krew dostanie. Więc jak ktoś dostaje, przyjmuje jakieś leki, to niekiedy możemy dopuścić do oddania, ale pod warunkiem, że to nie zaszkodzi ani temu, co daje, ani temu, kto ten krew razem z tym lekiem otrzyma.
Tak, to był telefon pani doktor słuchacza. Był telefon od radiosłuchacza, który spytał, czy on bierze 15 leków. Czy może? Tak, już ksiądz odpowiedział, że nie.
Że już nie.
Tak,
ale... No nie, jak już bierze tyle leków, to już na pewno jest chorowany. Tak. Bo jak jest jeden pojedynczy, bo to zawsze jest tak, że jak ktoś przyjdzie do nas z chęcią oddania krwi, to on ma u nas robione badania morfologii, a później idzie do gabinetu lekarskiego. Tam jest wypełniony kwestionariusz, który zawiera 40 parę pytań, bardzo szczegółowych. Oprócz tego lekarz dopytuje i z nim można wyjaśnić także wszelkie wątpliwości. Tak, żeby to było w 100% bezpieczne. Nie pobieramy krwi, jeżeli to miałoby być zagrożenie dla tego, kto przyszedł oddać, czy też dla tej osoby,
to jeszcze krew jest później badana, prawda?
Tak, no bo niestety nie wszystko da się wykluczyć.
Zweryfikować jakoś słownie.
Zweryfikować.
Tak.
Nieraz no, jesteśmy narażeni na różne czynniki zakaźne, nawet nieświadomie, bo ja nie sądzę, żeby ktoś przychodził świadomie,
tak,
narażał drugiego człowieka na przeniesienie zakażenia, ale no, mógł się zarazić. Badamy krew za każdym razem w kierunku chorób przenoszonych drogą krwi, czyli żółtaczki B i C, w kierunku kiły i w kierunku HIV.
Tak.
To są obowiązkowe za każdym razem badania po już oddaniu, po donacji.
Pani doktor, a jeszcze takie pytanie, czy tryb życia, który prowadzimy, może jakoś wykluczać, bo rozumiem choroby i tak dalej, ale ktoś, kto pali, kto nadużywa alkoholu albo jest permanentnie zmęczony, zestresowany i tak dalej, tak jak teraz no, większość z nas, prawda, jeżeli chodzi o...
To znaczy do oddania krwi trzeba przyjść wypoczętym. Na pewno nie można przyjść po spożyciu alkoholu. Palenie samo w sobie nie przeszkadza, aczkolwiek po oddaniu przez 2 godziny też zalecamy, żeby nie palić. Tej nikotyny nie ma we krwi, więc to nam nie przeszkadza, ale samo palenie obniża trochę ciśnienie, rozszerza naczynia i może dojść do omdlenia po donacji, dlatego tutaj są takie obwarowania. No i trzeba być wypoczętym. Osoba zmęczona, przepracowana, wycieńczona. Raz, że będzie miała słabe wyniki, już pewnie odpadnie przy kwalifikacji, a dwa, no będzie mocno osłabiona także po oddaniu, bo oddaje się teraz 450 ml krwi pełnej. To jest bezpieczna ilość dla osoby, która waży co najmniej 50 kg i ma prawidłowe wyniki morfologii. Tak. Ale jak ktoś jest przemęczony, odwodniony, osłabiony, no to może dojść do jakichś komplikacji typu omdlenia czy osłabienie później po oddaniu.
Pani
dlatego
doktor,
też przez 12 godzin po oddaniu nie należy prowadzić pojazdów, wykonywać takich czynności na wysokości.
Które wymagają skupienia, jakiejś takiej
skupienia,
dobrej reakcji.
Tak, że gdyby doszło do jakiegoś osłabienia, zaburzenia koncentracji czy omdlenia, żeby to tylko było omdlenie, że przysiądzie, odpocznie, czy położy się, nogi uniesie do góry i wszystko minie, a nie skończyło się jakąś tragedią, na przykład za kierownicą.
Tak. Tak myślę sobie i to już słyszałam kilka razy, jak to jest, że krew powinna być oddawana w warunkach takich specjalnych, a tu autobus, ale pani doktor mówił, że trzeba wypełnić kwestionariusz, że jest badana krew najpierw nasza, tak? Te wszystkie procedury w tym autobusie?
Wszystkie procedury, niezależnie od miejsca, gdzie oddajemy. Tak, wszędzie one są takie same, bo pobieramy krew i u nas w centrum i mamy w naszym województwie mamy 5 oddziałów terenowych, gdzie jesteśmy krócej i rzadziej, ale systematycznie w tych samych miejscach. A oprócz tego mamy miejsca takie poboru w zakładach pracy, w szkołach, na uczelniach oraz ten nasz krwiobus. Mamy 4 krwiobusy, które jeżdżą po naszym województwie każdego dnia i wszędzie jest tam ten sam standard. Wszędzie musi być od strony sanepidu czysto, bezpiecznie i żeby...
I ta sama procedura, tak? Ta sama
i wszędzie są te same procedury, czyli też sam kwestionariusz, próbka morfologii, wizyta w gabinecie lekarskim, ocena lekarza, który zbada i porozmawia i dopiero później jest samo oddanie, które też przebiega wszędzie tak samo.
Tak.
Bo oddanie to nie jest długi proces. Tak naprawdę to jest jedno ukłucie i trwa od 5 do 10 minut. Ale zawsze staramy się, zwłaszcza ktoś przyjdzie pierwszy raz, bo to tam towarzyszą większe emocje, żeby po oddaniu te 10-15 minut jeszcze spędził u nas na miejscu poboru, czy w krwiobusie, czy u nas w centrum, że gdyby się gorzej poczuł, żeby gdyby jakieś się zawroty głowy pojawiły, osłabienie, mroczki przed oczyma, żeby od razu to powiedział, bo tak naprawdę to jest chwilowe takie osłabienie i w większości przypadków wystarczy się położyć z nóżkami do góry. Wszystko wraca do normy.
Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze mamy 15 minut, to myślę, że moglibyśmy oddać głos radiosłuchaczom.
Jak najbardziej.
Tak, chyba, że pani doktor chciałaby, ale to może na końcu jeszcze o coś rozszerzyć jeszcze, czy podsumować swoją wypowiedź. Tak samo, o to samo proszę księdza tak. Prałata. A teraz, drodzy państwo, jest z nami pani doktor Katarzyna Gongola, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Telefony te same, już nie będę powtarzała, bo państwo znają. Już mamy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiktoria z Grudziądza.
Witamy.
Chciałam zapytać o taką rzecz. Czy osoba przyjmująca leki antydepresyjne może oddawać krew?
Tak. Dziękuję bardzo, pani Wiktorio. Oddajmy głos pani doktor.
Dobrze, uprzejmie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystko zależy, w jakim teraz jest stanie, jakie leki przyjmuje i w jakiej dawce.
Aha.
Przyjmowanie antydepresantów, jeżeli to jest postać lekka depresji, nie ma już teraz żadnych objawów, a dawka leku jest już taka podtrzymująca, niewielka, jest dopuszczalna.
Tak.
Aczkolwiek to już przy wszystkich lekach najlepiej jednak podejść do naszego oddziału, jeżeli pani akurat Grudziądza, w Grudziądzu jesteśmy 3 razy w tygodniu, podejść, porozmawiać z panem doktorem i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
Tak, dziękujemy bardzo i pani, która telefonowała, i pani doktor, i odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże, Aleksandra Ende dzwoni. Dzwonię z Górnego Śląska.
Witamy panią.
No, pozdrawiam panią Aleksandrę. Mieszkała w naszej parafii.
Tak, mieszkam na Śląsku. Jestem po ciężkich 2 operacjach guza mózgu. Dzięki krwi też naprawdę żyję, ale też żyjemy my wszyscy duchowo dzięki naszemu kochanemu księdzu proboszczowi. Wielokrotnie w takim chorym osobom potrzebie jest zawsze i pomaga nie tylko działając właśnie w kierunku krwi, ale również duchowo. Także bardzo dziękuję jeszcze raz naszemu kochanemu księdzu i dziękujemy za całą działalność, za całe życie, za wszystko, ile robi tylko dla swoich parafian. My tylko wszyscy o tym wiemy, nawet ci, którzy nie mieszkają na Śląsku. Dziękuję, tak. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. No, proszę księdza. To zresztą spodziewałam się, że mogą być takie telefony, drodzy państwo, ale rozmawiamy dzisiaj o oddawaniu krwi, o tym, jak ważna jest krew dla naszych...
Jeżeli na razie nikt nie dzwoni...
Dzwoni, ale ja. Proszę mówić, przerwę, tak, księdzu.
No więc, ponieważ wielu słuchaczy,
tak?
Jeszcze nie oddawało krwi, proszę państwa, nie bójcie się. To jest wielki dar miłości. Tak jak mówiła pani doktor, jedno ukucie, prawie niebolesne, a ogrom dobra, który wyzwala. Tak samo taka prośba dla księży proboszczów. Po kontakcie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa ustalenie terminu. Autokar podjeżdża pod parafię, a łaski dzieją się same. Chętni się zawsze znajdą.
Tak, i darujemy życie po prostu,
tak,
komuś.
Kropelkę życia.
Księże Prałacie, porozmawiamy z radiosłuchaczem, tak?
Tak, oczywiście.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Danuta z Warszawy mówi.
Witamy pani
Danuto.
Ja
jestem też honorowym dawcą krwi.
Proszę
i chciałam powiedzieć właśnie taką sytuację, że chodziłam często na pielgrzymki do Częstochowy. W 2004 roku nie mogłam iść, bo zachorował mój mąż. Więc jak wszyscy dochodzili, warszawska pielgrzymka dochodziła do Warszawy, to ja w tym dniu poszłam oddać krew. Było to 14 sierpnia oczywiście. A druga sprawa to jest taka, że oddaję dużo, bo już jestem zasłużony, dostałam nagrodę od ministra za zasłużony dla zdrowia narodu, ale jeszcze powiem taką sytuację. Miałam kilka lat temu, że dostałam telefon z Centrum Krwiodawstwa, że potrzebna jest właśnie moja grupa krwi, chociaż jestem to popularną grupą krwi, bo A+, ale potrzebne były składniki, które są po rozłożeniu serologicznym mojej krwi, były potrzebne dla jakiegoś pacjenta, więc ta krew jak gdyby bezpośrednio dotarła do osoby, która tego potrzebowała i z tego się bardzo cieszę. Mój syn młodszy też jest krwiodawcą.
Bardzo serdecznie dziękujemy pani Danuta za to świadectwo. To ja jestem zaskoczona, bo na razie same panie tutaj świadczą o tym, że oddają krew.
Dziękuję. Ale panów przychodzi sporo.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Przychodzę.
Halo?
Witam, Bogumiła z Lublina.
Witamy
Pani. Mam takie pytanie. Czy osoba, która ma tatuaż, może też oddać krew?
Tak, czy może taka osoba oddać krew, ale musi odczekać co najmniej 4 miesiące od wykonania tatuażu. Ponieważ zawsze jest większe ryzyko przeniesienia zakażenia podczas tatuażu. I wiem, że na pewno Państwo chodzicie już do coraz lepszych salonów tatuażu, jest tam bezpiecznie, ale my, dbając o bezpieczeństwo już biorcy, musimy odczekać ten moment, w razie czego, gdyby to doszło do zakażenia, a nie byłoby jeszcze wykrywalne. Tak, dlatego po 4, najlepiej 6 miesiącach można już odwiedzić centrum i już oddawać nawet regularnie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, ksiądz Błażej Kownacki, kłaniam się.
Witam.
O, witam.
Witam i pozdrawiam księdza Rysia szczególnie.
Cześć, ja też...
Cześć, witam cię Rysiu. Chciałem dać takie świadectwo. Dziękuję za tą dzisiejszą audycję. Ja w tej chwili jestem w podróży, ale też robimy akcję krwiodawstwa w naszej parafii w miasteczku krajeńskim. Mamy parafialne koło honorowych dawców krwi. A wszystko zaczęło się z inspiracji właśnie księdza Rysia.
Rysia, tak.
Jako parafii w Bydgoszczy kiedyś stanął krwiobus. I idąc na parafię swoją też tą akcję noszę. Mamy dwa razy w roku akcję i zawsze są ludzie gotowi. Mamy stałych krwiodawców, dochodzą nowi, także chwała Panu za to wszystko i za lekarzy, i za krwiodawców. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim moim parafianom, którzy zawsze oddają krew, i tym, którzy organizują to, goszcząc właśnie, my należymy do Centrum Krwiodawstwa z Poznania, przyjeżdża ekipa, ale wszystkie sprawy są jedne, bo chory jest jeden, ten, który potrzebuje, jest jeden. Szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże, dzięki serdecznie.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Proszę księdza prałata, potwierdziło się, że jest ksiądz Rysiem po prostu.
No, bo najczęściej to wygłoszy na mnie mówią ksiądz Rysiu.
Tak.
Ksiądz Rysiu, ale jeżeli już nikt nie dzwoni, to kto, muszę powiedzieć jeszcze
dzwoni ktoś,
jedno.
Ale tak, ja przerwę to. Brutalnie. Proszę to. Bardzo, proszę, proszę księdza.
To znaczy też takim dzieckiem naszej akcji kropelki jest wielka akcja szlakiem 8 kropli nadziei. Pan Andrzej Kubiak, brat księdza kanonika Jarosława, kustosza sanktuarium świętego Huberta w Żołędowie, po rozmowie kiedyś takiej naszej opowiadałem o akcji i on przygotował akcję taką w powiecie bydgoskim szlakiem 8 kropli nadziei. I to już wiele, tam oni już ponad setkę przekroczyli.
Proszę,
tych
proszę księdza, na tym skończymy, dobrze? Bo już wiemy, dobrze, gdzie, co, dobrze, bo dobrze. Mamy telefon od radiosłuchacza.
Tak, tak.
Słuchamy? Halo?
Szczęść Boże, Marek Sikłania z tej strony.
Witamy.
Decyzja warszawsko-prawska. Ja oddaję już bardzo, bardzo długo i polecam wszystkim. Naprawdę to nic nie kosztuje, a wiele można zyskać w sensie dobroci i miłości do każdego człowieka. Ja już prawie mam oddane około 80 litrów prawie, niedługo. Także ja oddaję i zasłużony jestem, ale to wszystkie tytuły są nieważne, prawda? I też się zdarzyło, że kilka razy do mnie dzwonili do mnie z krwiodawstwa i właśnie te panie serdecznie, prawda, bo już mnie tak znają i oddaję w Warszawie, oddaję w kilku miejscach, także wszystko jest w porządku. Bardzo serdecznie polecam i zapraszam, bo to naprawdę niewiele. A ile można ludziom pomóc?
Tak. Panie Marku, a czy pan zna na pewno innych krwiodawców?
Oczywiście,
czy oni też mają taką postawę jak pan, że...
Tak. Tak. Ja właśnie tego mam kolegę właśnie Ełku Damiana, który właśnie może teraz słucha. Jego też zaproponowałem, żeby oddawał krew i w ogóle mam dużo przyjaciół, którzy dzięki mnie oddają krew, także...
Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie.
Z Panem Bogiem do usłyszenia.
Panie Marku, pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie. Ojciec odbiera jeszcze jeden telefon, ale to nie jest na temat chyba. To proszę ojca, to już nie będziemy odbierać, dobrze? Teraz może porozmawiamy jeszcze z panią doktor. Pani doktor, kilka telefonów było. Czy jakiś komentarz do tych telefonów?
Ja myślę, że tylko bardziej podsumowując, że tak jak ksiądz Ryszard wspomniał, ja zachęcam tych, którzy jeszcze nigdy nie spróbowali oddać krwi.
a także tych, co już dawno nie byli w centrum. Kiedyś oddali, a później ja wiem, że jest dużo pracy, są zabiegani i nie zawsze droga prowadzi do centrum krwiodawstwa, ale to naprawdę jest coś dobrego. Przez ten czas poświęcony w krwiodawstwie, przez oddanie 450 ml, oddanie, tak jak już wspomnieliśmy niejednokrotnie, nie boli, nie obciąża organizmu, nie jest szkodliwe, nie powoduje, że trzeba później przychodzić regularnie, oddawać 6 razy w roku, bo takie nieraz są plotki, że jak się raz pójdzie, to tak, nie
to
trzeba
zawsze.
Tak, to
już potem
zawsze.
Właśnie nie, się jest
nie
na
uwięzi. Tak. Jak ktoś będzie chciał, to przyjdzie, jak nie będzie chciał, to nie. Niektórzy mówią, że uzależnia, ale po prostu czyni niedobre uzależnia. A nie ma takich medycznych przyczyn, że trzeba przychodzić i oddawać. A naprawdę jest to lek, które bezpośrednio pomaga drugiemu człowiekowi. On nie leży nigdzie na półce, on nie jest przekazywany do żadnej fabryki. On w ciągu kilku dni po przebadaniu, po naszej preparatyce jest wydawany do szpitala i trafia do konkretnego człowieka, który dzięki temu wstaje, może się leczyć, może chodzić po ulicach, wraca do domu, do rodziny, do swoich najbliższych.
I pani doktor, to
dobro
co,
naprawdę powraca.
To, co pani doktor już powiedziała i ksiądz zresztą, że tu przy oddawaniu krwi w krwiodawstwie potrzebna jest ciągłość, że nie można magazynować krwi
tak.
Przez
niestety
długi...
krew maksymalnie jest 42 dni ważna, ale też staramy się, żeby, bo im jest świeższa krew,
to tym większa jakość.
Tak, czym jest lepiej, dlatego staramy się, żeby ona była na bieżąco. Nie mamy dużych magazynów i nawet jak przed latem staramy się przed wakacjami te magazyny trochę zwiększyć, to też tak nie można, jakbyśmy chcieli. Póki co jest to niemożliwe. Na bieżąco trzeba przychodzić, oddawać, więc jakbym mogła zaapelować, żeby niezależnie, gdzie państwo mieszkacie, czy w województwie kujawsko-pomorskim, czy
gdzie indziej,
na,
tak.
gdziekolwiek.
Gdzie regionalne, rozumiem, pani doktor, że we
tak
wszystkich regionach są.
Tak, wszędzie takie. Mamy te same procedury, tak samo jest bezpiecznie, wszędzie u nas w centrach jest bezpiecznie, nie można się niczym zarazić. Staramy się, żeby było szybko, sprawnie i bezpiecznie.
Tak. I ja myślę tak, pani doktor, że możemy zaapelować, że ci, których jakoś może poruszyły te treści z tej audycji, mogą wejść też na stronę swojego regionalnego centrum
tak
krwiodawstwa i zobaczyć, z kim się tam można skontaktować, jaki telefon.
Tak,
czy,
na
prawda?
Stronach wszystkich centrów są telefony do osób kontaktowych, jakby ktoś chciał zorganizować na przykład też akcje, tak jak ksiądz Ryszard, ale są też informacje o tym, kto może oddawać, kto nie może oddawać,
no więc właśnie.
Gdzie są najbliższe akcje, bo może ktoś mieszka poza jakimś dużym miastem i myśli, że do niego nie przyjeżdżają, można prześledzić kalendarz. A zawsze my jeździmy gdzieś tam w pobliżu, na pewno nasz krwiobóz
tak.
stanie.
Pani doktor, dziękuję bardzo. Jeszcze oddamy głos księdzu prałatowi. A to mówiła pani doktor Katarzyna Gongola, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, specjalista transfuzjologii. Mam nadzieję, pani doktor, na jakieś jeszcze jakieś spotkanie tutaj w radiu, może w tej audycji z panią. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego,
dziękuję.
Co najlepsze.
Ja też pani doktor dziękuję i dalej kontynuujemy
i teraz, teraz głos ma
tak,
ksiądz...
bardzo na nią liczę.
ksiądz, dziękuję. Ksiądz prałat Ryszard Pruczkowski. Księże, 2 minutki, nie więcej.
Tak. Dobrze. No więc ja chciałem podziękować za tą audycję, pani Basiu, bo to Radio Maryja ma ogromny zasięg dotarcia do ludzi i pokazuje, powiedzmy, ich dobro i miłość i to nie tylko katolicki głos w każdym domu, ale też takie obdarowanie się jej miłością i sercem. I dziękujemy tym wszystkim krwiodawcom, zachęcamy tym, którzy jeszcze tego nie uczynili, a mają wszystkie predyspozycje, są zdrowi i chcą zrobić coś dobrego, to każde regionalne centrum krwiodawstwa czeka.
No i to też jest jakiś, wydaje mi się, jakaś szansa dla parafii, prawda?
Tak, bo to się wpisuje w duszę. My jesteśmy parafią Bożego Ciała, ale Święto Bożego Ciała to właściwa nazwa jest teraz uroczystość
Przenajświętej
Ciała Krwi Pańskiej.
Tak.
Czyli jeżeli Pan Jezus przelał krew, to my dajemy tylko te kropelki, 450 ml, a ile żyć, jeden Pan Bóg wie. My się po śmierci dowiemy, komu nasza krew uratowała życie. Tak. A tam się w niebie za nami wstawiają.
Dziękuję bardzo serdecznie, księże. Drodzy państwo, to mówił ksiądz prałat Ryszard Pruczkowski, proboszcz parafii Bożego Ciała w Bydgoszczy, prepozyt kapituły katedralnej. Dziękuję bardzo serdecznie i pani doktor Katarzynie Gongoli i księdzu. Bardzo, bardzo mi było miło, powiem
mi
tak,
rozmawiać
z państwem.
Dziękuję.
Na antenie. My umawiamy się za jakieś pół roku, dobrze? Może pod koniec, tak? Bo jesteśmy. Wydaje mi się, że trzeba nam przypominać o tym, czym jest krew, jaką ma wartość. Wszystkiego, co najlepsze życzę państwu, światła Ducha Świętego na całe życie, na też życie zawodowe, pani doktor i księdzu.
Dziękuję bardzo.
Wszystkim radiosłuchaczom. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, z tym, którzy włączyli się, za trud właśnie wybrania numeru i za świadectwa piękne. Księdzu ojcu Witoldowi wszystkiego co najlepsze.
No, ojca Witolda pozdrawiam. Rekolekcje przed świątyniami kapłańskimi dla nich.
No właśnie.
Boże, co za spotkanie.
Tak, szczęść Boże. Świat jest bardzo mały, Bóg zapłać.
Wszystkiego co najlepsze. Na cały tydzień żegna się Barbara Mamot.